Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Bartosz Stracewski, to są komentarze Radia Gdańsk. 9 minut po godzinie 9 gościmy w studiu Krzysztofa Pudernickiego, podróżnika i publicystę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maćka Naskręta, dziennikarza Dziennika Bałtyckiego.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, no wydawało się, że temat owiec mamy już załatwiony, wydawało się, że te owce za 150 tysięcy będą się rzeczywiście spokojnie pasły na opływie Motławy i o tym temacie zapomnimy. Okazało się, że owce oczywiście będą się pasły, ale o temacie nie zapomnimy, bo te owce ujawniły nieprawidłowości. Niektórzy mówią skandal w gdańskim zarządzie dróg i zieleni, gdzie osoba odpowiedzialna za przetarg jednocześnie jest znajomym, biznespartnerem tego, który ten przetarg wygrywa. Panowie, co sądzicie na ten temat? Czy to jest jakaś nowość? Czy tego można było się spodziewać? Władze Gdańska zaprzeczały, że cokolwiek jest nie tak.
Zacznijmy od tego, że wątpliwości było od samego początku bardzo wiele. Pamiętamy, że przede wszystkim sama kwota 150 tysięcy za 3 miesiące pracy, 15 owiec i nadzoru nad nimi, to już jest kwota, która jest bardzo duża. A z kolei w międzyczasie się okazało, że no, te owce sobie nie dają rady, że tam jest nagle prezentacja jakiegoś sprzętu do strzyżenia trawy.
Zupełnie przypadkiem. Wykorzystano, tak.
Tak, jeszcze nikt pewnie no, nie policzył kwestii ogrodzenia. Ja nie wiem, czy to ogrodzenie, które jest wielkie tam zbudowane, jest też wliczone w tą kwotę. Podejrzewam, że nie, mogę się mylić, ale no jakby na pewno wiemy, że kwota ta była o wiele wyższa i jeżeli chodzi o obsługę tego całego wydarzenia, no z kolei to, co się okazało na sam koniec, no już tak naprawdę po tym, co się stało, nie dziwi chyba, co?
No, zarzuty radnych opozycji z Prawa i Sprawiedliwości to strzelanie kulą w płot oraz ich, w sensie tych radnych, owczy pęd do sławy, tak mówił 11 sierpnia Daniel Stencel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.
No pytanie, co się zadziało między tymi dniami, między tą konferencją, a później briefingiem prasowym znowu pana rzecznika. No, historia jest arcyciekawa, bo no, pojawienie się jakichś takich nieprawidłowości no, doprowadziło do sytuacji takiej, że no, po raz kolejny podkopane zostało zaufanie do miasta. Ja przypomnę, no przecież mieliśmy różne zakupy w mieście. Rydwan, jakaś gdzieś tam kuweta się pojawiała na Dolnym Mieście. No to wszystko... No,
był plac zabaw dla dorosłych,
tak,
również przez...
Karuzelin, dokładnie.
No właśnie.
No te inwestycje, one się mnożą. I mnożą się niestety wyjątkowo za kadencji obecnej pani prezydent.
Mamy teraz kolejne 100 tysięcy złotych, które na wniosek pani prezydent mają być przekazane gminie, która nie jest wcale w naszym województwie nawet.
Gmina Michałowo, jeżeli dobrze
dokładnie,
myślę.
Dokładnie.
Ale zostawmy Michałowo, trzymajmy się jednak jeszcze może przez chwilę tematu tych owiec, no bo jeżeli rzecznik prezydent Gdańska wychodzi na konferencję prasową i mówi, że działalność urzędu, działalność tego typu instytucji opiera się na zaufaniu do podwładnych, no to wydaje mi się, że chyba to zaufanie trzeba by jakoś poważnie zweryfikować.
To na pewno. Bo, no, dla mnie to jest w ogóle było zadziwiające, że w mieście nie ma jakiegoś takiego regulaminu, w którym pracownik informuje swoich przełożonych o tym, że prowadzi jakąś
ale
działalność.
Ale oczywiście jest. Oczywiście jest i Daniel Stencel mówił wczoraj nawet...
To jest regulowane ustawą.
No, oczywiście,
to jest jakiś
że tak.
Martwy regulamin w takim razie i nikt nie przykłada większej uwagi do niego.
Na regulaminy na prawo przepraszam, Maćku, ale na regulaminy na prawo, no to chyba u nas nie. W ogóle jest bardzo duży z tym problem, choćby kwestia oświadczeń majątkowych, tak, które...
Przejdziemy do tego jeszcze, do tych oświadczeń, których rzeczywiście brakuje, no ale wygląda na to, że były procedury, tylko te procedury po prostu nie działają.
No to ja podejrzewam, że to jest tak zwana zasada Karalucha, no. 5 razy się udało, to i za 5., 6. Tak. Się uda, tak? To jest standardowa sytuacja, no. Nikt tego nie kontrolował. Ktoś stwierdził, a dobra, teraz się uda, nie będzie problemu, pewnie nikt się nie dopatrzy.
To są bardzo, bardzo często takie zależności, które są znane, tak, że po prostu no, te dwory, które rządzą po kilkanaście, w naszym przypadku kilkadziesiąt już lat, obrastają w koterię i to jest po prostu no, jakby wynik tego, tego, że po prostu dwory, które po prostu się uformowały na mieniu mieszkańców, czują się bezkarne i dlatego się robi tak zwanego żywca.
Panowie, ja patrzę na KRS firmy HB Soda Pomorze. To jest firma, w której współwłaścicielami właśnie jest pracownik ZDIZ-u oraz pan Hubert H. Nie będę mówił pełnego nazwiska, bo tu nie o to chodzi. Jak patrzę na pomoc publiczną, która była udzielana przez instytucje publiczne tej właśnie firmie, no to mamy na przykład 20 rok, czyli COVID. I tak, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, znowu ZUS, zwolnienie z opłaty, zaliczka zwrotna, no i prezydent miasta Gdańska, 5000 zł, pożyczka warunkowo umorzona, pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19.
No to ile w sumie otrzymał no to jak, tej pomocy?
No to jak można było nie wiedzieć?
No, można było nie wiedzieć, tak samo można było nie wiedzieć już wcześniej, w momencie jak firma, która się zajmuje oficjalnie wywozem gruzu jakimiś tam innymi rzeczami związanymi chyba z ciężarówkami. No,
pytanie...
wulkanizacja.
Tak, wulkanizacja okazuje się, że ileś tam lat wcześniej jeszcze by pomagała przy czyszczeniu pomników w Gdańsku, tak?
Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz powinna sobie zadać pytanie, kto powinien wiedzieć w jej strukturach miasta o tym, że taka właśnie działalność jednego z jej pracowników odbywa się w obrębie gdańskiego zarządu dróg i zieleni. Jeżeli pani prezydent nie wypracuje szybko jakiejś takiej procedury kontrolnej, wewnętrznej, takiej krótkiej ścieżki, no to będzie miała coraz większe problemy wokół tego, bo ludzie będą po prostu wykorzystywać tą okazję. No, jednemu się udało, uda się kolejnemu. No.
No dobrze, postawmy tutaj kropkę w takim razie i przejdźmy do tematu, który już został wywołany, czyli oświadczenia majątkowe. 30 kwietnia upłynął termin składania tych oświadczeń majątkowych. Tymczasem na stronie Urzędu Miasta Gdańska brakuje nadal około 300 oświadczeń. Urzędnicy mówią, że wrzucają je po kolei, tylko mają dużo pracy, no bo komórka, która się tym zajmuje, referat, jest w reorganizacji.
I akurat wtedy, gdy są składane te wszystkie oświadczenia, jest reformowana ta komórka. Ja tutaj wierzę miastu, że stara się uzupełnić te dane, bo brak oświadczeń majątkowych pracowników, którzy szczególnie wydają decyzje administracyjne w imieniu prezydent Aleksandry Dulkiewicz, no, te oświadczenia muszą być jawne, bo to jest zasada transparentności działania. Przeciętny Kowalski, jak idzie i prosi o decyzję, musi mieć pewność, że za tym człowiekiem nie stoi jakieś, nie wiadomo, jakieś przedsiębiorstwo, jakaś organizacja.
Dokładnie, tym bardziej w mieście, tak, które się powołuje na sztandarach wiecznie na wolność, na demokrację, a tak naprawdę nie przestrzega podstawowego prawa i mandatu społeczeństwa do weryfikacji samemu, tak z kim mamy do czynienia. No to jest, dla mnie to jest skandaliczne, że czekamy ponad półtora miesiąca już na chwilę obecną na oświadczenia majątkowe. Jeszcze podkreślmy, ponad 300 urzędników.
Tak, urząd miasta musi być jak szyba, musi być transparentny. No a ta sytuacja...
Jak żona Cezara.
Nie wiem, czy jak... No, jeżeli tak, to niech będzie jak żona Cezara, ale musi być transparentny, przejrzysty. To jest podstawą zaufania do urzędników. Jeżeli urzędnicy nie wykonują... Ja jestem przekonany, że te oświadczenia są. One są złożone na pewno gdzieś tam w tej komórce, tylko nie udostępnione publicznie. Dlaczego tak się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy pojęcie mam, bo tutaj jest tłumaczenie, że problem jest z udostępnianiem tych danych, bo nie ma pracowników. No ale tak nie powinno być. Trzeba działać szybko i w takiej sytuacji przeżyć się. Zresztą to jest prosta sprawa do załatwienia. Jeden skan wrzucamy na stronę i dziękuję. Ile to jest pracy? Maksymalnie
Urząd
20
miejski
minut.
Urząd miejski ma maszyny, które mogą same zeskanować te 600 oświadczeń w kilka minut i to nie jest problem.
Zepsuły,
nie? Panowie, chodzi o, pytam o to z zupełnie innego powodu. Pytam o te oświadczenia majątkowe, ponieważ jak społeczeństwo, w jaki sposób społeczeństwo, dziennikarze, wszyscy ci, którzy takimi tematami się interesują, mają kontrolować władzę w sytuacji, kiedy nie mamy 300 oświadczeń majątkowych, urzędnicy zaprzeczają wszelkim wersjom, że to oni popełnili błąd i dopiero kiedy złapie się ich na gorącym uczynku, jak w przypadku tych owiec, sprawa zaczyna nabierać jakiegoś zupełnie innego tempa.
Wcześniej dziennikarze, przypomnijmy, bo to jest tutaj akurat, panowie, my sobie zdajemy z tego sprawę, bo niejednokrotnie sami walczyliśmy z tym. No jest problem w ogóle z mandatem naszym jako dziennikarzy, żeby uzyskać od miasta jakiekolwiek informacje w ramach informacji publicznej, tak?
I tu nawet nie o czas chodzi, tylko o to, co dostajemy.
Nawet nie o czas chodzi, nawet już nie o pomarkowane spółki tam, które są uformowane przez miasto i które się bronią mandatem po prostu prawa handlowego. Tylko mówimy o działaniach urzędników na wprost. Tak, pamiętam, że kolega redaktor Maciej Naskręt kiedyś próbował się dopytać, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat chyba 2 lata temu, w GIF-ku o wydatki z kart kredytowych chyba, tak?
To jest
rzecz, której nie jesteśmy w stanie się na przykład doprosić.
No dobrze, to kończąc te dwa tematy, jeszcze ostatnie słowo, bo trzeba chyba jasno sobie powiedzieć, że gdyby nie informacje dostępne publiczne, gdyby nie dziennikarska praca, w tym przypadku kolegi z Radia Z, to te owce przeszłyby zapewne niezauważone. I to jest przypadek tak naprawdę, że to wyszło. To jest ciężka praca dziennikarska oparta na publicznie dostępnych informacjach. I tak jak w przypadku oświadczeń majątkowych tych oświadczeń nie ma, no to nie ma na czym pracować.
Nie dość, że przeszłoby niezauważone, to jeszcze przede wszystkim zostałoby z bardzo mocnym akcentem miasta, tak jak na początku rozmawialiśmy. Pamiętamy wystąpienie pana Stensla Daniela, rzecznika, który po prostu napastował wszystkich tych, którzy próbowali dopytać się tak naprawdę o szczegóły tego przedsięwzięcia.
Maciej Naskręt, ostatnie słowo?
No cóż. Prezydent, uważajcie na owce, bo tam jeszcze jedna się podobno gdzieś zaplątała w płot i...
I się dusiła podobno.
Tak, i strasznie biedna. Meczała?
Tak. Owce. Jedna się w ten płot zaplątała, tak. Ale zdołała się uwolnić, zanim przyjechali zanim przyjechał ją uwolnić.
Gdańskie owieczki.
Przejdźmy do jeszcze jednego tematu, który uwidocznił się, powiedzmy spłynął nawet tak z góry, czyli temat znowu ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, która tym razem zamieniła się w rwący potok przy okazji ostatniej ulewy. No i ten rwący potok gdańscy urzędnicy zamienili w sukces, generalnie mówiąc o tym, że jak zbudują tramwaj, to przebudują też kanał Potoku Królewskiego, zbudują zbiornik retencyjny i wtedy już tej ulicy zalewać nie będzie. Krzysztof Puternicki, czy pan musiał z wiadrem?
Tak jak zwykle, od lat wydajemy duże pieniądze na pompy, na przykład, które odpompowują nam wodę z zalanej piwnicy. Tym razem również trzeba było taką pompę uruchomić. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego, przez którą planowana jest nowa Politechniczna, jest w jednym z najniższych punktów we Wrzeszczu i wiadomo od lat, że na skutek braku retencji spowodowanej intensywną zabudową na Morenie, betonowaniem, wycinaniem, karczowaniem lasów na górnym tarasie, no tutaj ta cała woda spływa ze względu na właśnie brak tej retencji i sytuacja z roku na rok jest coraz większa. Ja przypominam przez cały czas kiedyś rozmawiałem z naukowcem z Politechniki Gdańskiej, który się zajmuje hydrologią, no i on powiedział na wprost, pan doktor Koterski, tak, że zbiorniki retencyjne nic nie będą dawały na dole, bo zgodnie ze sztuką zbiorniki retencyjne powinny być kładzione dokładnie i budowane w miejscu, w którym jest opad, a nie w miejscu, przez który ten opad spływa. W związku z czym zasłanianie się miasta tym, że oni będą budowali zbiorniki dodatkowe retencyjne, raz, że to jest wszystko za mało na chwilę obecną, to jeszcze dodatkowo właśnie pozostaje jeszcze kwestia tego, że to jest tak, na chwilę obecną dla mnie to jest kolejny sztandar taki, który miasto po prostu przyodziewa, żeby po prostu pokazać, że coś robi. Pamiętamy doskonale, że kilka lat temu jeden ze zbiorników retencyjnych też w miarę nowy, przy ulicy Żołnierzy Wyklętych, przyczynił się do tego, że zalało Galerię Bałtycką, tak? Ten zbiornik po prostu wylał.
No tak, ale Piotr Borawski w wypowiedzi dla portalu Trójmiasto.pl mówi o tym, że przy okazji właśnie budowy tej linii tramwajowej będzie przebudowa Potoku Królewskiego, będzie umocnienie brzegów potoku, no i powstanie u zbiegu ulic Wileńskiej i Sobieskiego zbiornik retencyjny Wileńska 2.
Rozumiem, że on będzie pogłębiony, bo tam już jest zbiornik,
my o jednej rzeczy zapominamy. On powiedział, że zostanie umocniony. Czym? Znowu betonem? Ja się pytam, bo jeżeli to...
Cytuję. Dokumentacja projektowa obejmować będzie m.in. umocnienie brzegów zbiornika ponad linię wody materiałami naturalnymi.
Jeżeli my chcemy znowu robić teraz z tego Potoku Królewskiego jakieś betonowe koryto, no to ja, przepraszam bardzo, my po prostu robimy, kręcimy bicz...
Na samych siebie, oczywiście.
Na samych siebie, bo betonowanie niczego nie załatwia. Nie wiem, jedźcie panowie do Los Angeles, znaczy jedźcie, zobaczcie, nawet na Google Maps, jak są zrobione wielkie koryta retencyjne, wybetonowane. Przecież tam odgrywano kiedyś ten film Terminator, gdzie była pogoń za tym motocyklistą, ciężarówką i tak dalej. To tak ma to wyglądać u nas? Nie. My musimy szukać małej retencji, my musimy szukać zadrzewiania i to jest rozwiązanie na opady.
Nie możemy karczować lasów, które są na wzgórzach Mornowych.
No tak, ale Krzysztof Puternicki, odpalający pompę, która wypompowuje wodę z piwnicy jego domu, który według urzędowych dokumentów tej piwnicy nie ma, tak, związanych, tak, to tak, jest tak. Pewnego rodzaju paradoks jednak. Złośliwi mówią, że tramwaj wodny może.
A czy to jest jakby clue, tak, bo tak jak już kiedyś bardzo, bardzo dobrze pan redaktor przypomniał, rozmawialiśmy na ten temat. Miasto nie dysponuje pełną dokumentacją związaną z nie ma po prostu przeprowadzonej inwentaryzacji, jeżeli chodzi o stan faktyczny, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską i budowanie w takim momencie czegośkolwiek nowego jest po prostu śmieszne, jest nieodpowiedzialne i przede wszystkim mamy cały czas do czynienia z takim dowodem na to, że miasto nie panuje na tym, co się dzieje.
Ostatnie dwa słowa, Maciej Naskręt.
Jeżeli ten tramwaj powstanie na ulicy Getta, Bohaterów Getta Warszawskiego, no
4 metry od okien, przypominam, że będzie przejeżdżał.
4 metry od okien, no, mieszkańcy na pewno nie będą szczęśliwi, ale czy to się uda?
No ale przynajmniej Jantar ocaleje.
No, właśnie.
Który w pierwotnej wersji miał być zburzony, bo tam miała przebiegać trasa i tam miało się skrzyżować.
Nie, nie, to trzeba od razu powiedzieć. Mieszkańcy nie będą szczęśliwi z powodu tego tramwaju.
Dokładnie.
Powstające rozwiązania projektowe mają polepszyć sytuację gruntowo-wodną w ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, przekonuje Piotr Borawski. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Dziękuję bardzo panom. Maciej Naskręt, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję.
Krzysztof Puternicki.
I dziękuję serdecznie.
Bartosz Stradowski. Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.